Wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj, proszę Państwa, w programie Z rodziną mi do twarzy rozmawiamy o macierzyństwie, o świadomym macierzyństwie. Mówiłyśmy przed przerwą troszeczkę o takich niepotrzebnych strachach, o tym, czego unikać, jakby jak budować w sobie takie poczucie własnej wartości. Jakie są Wasze doświadczenia z waszego życia, ale też z Waszych obserwacji? Czy młode matki mają dzisiaj poczucie własnej wartości? Czy wierzą w siebie jako w mamy?
Część mam tak, część mam nie. To też nie można tak uogólniać, że teraz mamy, że każda mama jest tak, bo jak dochodzi do konfrontacji z dzieckiem, to ta mama tak zaczyna troszeczkę, mówię, tu jeszcze jest bardzo specyficzny okres połogu, kiedy ta mama przechodzi no, potężną burzę hormonalną i dochodzi do tego jeszcze to dziecko, gdzie zaczyna płakać i ona nie wie, o co chodzi, czy ono chce jeść, czy jemu jest gorąco, czy znowu ma kolkę, to jest w ogóle temat kolka, temat morze.
No, osobny program.
Dokładnie, każdy płacz podpinany jest niestety pod kolkę. Natomiast tutaj poczucie, ja myślę, że szczególnie to, co panie tu powiedziały, mi się to bardzo podoba. Ja bym sobie życzyła, żeby tak było praktycznie we wszystkich moich domach. Wiadomo, są ludzie tacy, ja bym to nazwała stadni. Oni potrzebują mieć dużo ludzi w domu, oni potrzebują mieć dużo kontaktu, natomiast nie służy to na pewno dobru dziecka, absolutnie. Dzieci są pobudzone, dzieci są rozkrzyczane, potem niestety podajemy cały szereg rzeczy, które są niepotrzebne, bo zaraz sięgamy po, bo to wiadomo, jak dziecko płacze, to kolka oczywiście w przekonaniu rodzica, a tak czasami by trzeba było przystopować, dać czas temu maluchowi, tak? Ale wracając do tematu poczucia własnej wartości, ja myślę, że to tutaj rodzice sobie jakby sami nawzajem, między sobą się dowartościowują. Właśnie tak jak mówiliśmy o tej kąpieli, niech ona trwa i pół godziny. Nie musi trwać 10 minut, tak jakby to położna wykąpała, pach, pach i po sprawie, tak? Ale niech ona trwa pół godziny, ona za tydzień będzie trwała 15 minut, a potem tato już ma taką wprawę, że on to zrobi w 10 czy tam w 5 minut.
Sadzi pod kran i też
dokładnie
będzie.
Dokładnie, ale jakie to poczucie wartości buduje, tak?
Zastanawiam się, czy tak jakby elementem tej opieki okołoporodowej, o której mówiłyśmy, jest też taki przekaz płynący do tych młodych mam, czasami wcale nie tak znowu młodych, tych, które rodzą pierwsze dzieci, dacie radę.
Oczywiście,
że jakby
tak.
Urodzenie, wychowanie dziecka nie jest niczym, co przerasta najbardziej przeciętną kobietę.
Oczywiście, że tak, tylko kwestia...
Ja myślę, że to chyba jest taka podstawa.
I ja myślę, że to jest też rola przede wszystkim położnej. Jak przychodzimy do domu, tu pani doktor spotyka mamy trochę w innym środowisku, tak? Dzieci są troszeczkę starsze, one przychodzą do przychodni. Natomiast w tym środowisku domowym czasami się przychodzi i ta mama, ten tato, tacy zdezorientowani, czy oni dobrze robią, bo tu mama radzi tak, bo teściowa radzi tak, bo jeszcze koleżanka przychodzi, inaczej powiedziała i oni już na tłoku tych informacji nie wiedzą, czy jest dobrze. I czasami moja rola sprowadza się do tego, żeby po prostu tylko powiedzieć tak, moi drodzy, jak najbardziej robicie dobrze. Nie sugerujcie się. Ja się tak śmieję właśnie z moimi paniami, że jak już będę na emeryturze, będę miała bardzo dużo czasu, to napiszę książkę właśnie na temat mitów takich połogowych. To jest cała masa. Ja ubolewam nad tym, że my tak strasznie chcemy potraktować noworodka, bo mówię teraz bardzo ogólnie, te nasze dziecko, jako takiego kosmitę, który nie czuje, który, nie wiem, nie myśli, nie przetwarza informacji, tylko je, śpi i wydala. Rodzice sobie nie zdają sprawy z tego, albo może rodzice sobie zdają, ale nie mają śmiałości jakby pewnych działań przerwać, jak przychodzi ktoś z zewnątrz, tak? I na przykład widzi, że ta mama w ciągu godziny czwarty raz przystawia dziecko do piersi. I jaka jest informacja? To, co też gdzieś tam pokutuje w środowisku. Masz słaby pokarm. No nie ma czegoś takiego jak słaby pokarm, tak? To jest fizjologia. To tak wygląda fizjologia laktacji, tego karmienia, na żądanie, tak? Dla kogoś to jest dziwne i teraz już się snuje, tak? Bo teraz to już do roku czasu będziesz uwiązana przy piersi. Nie. Okres połogu, właśnie to, co pani powiedziała. Ja chyba więcej spałam w okresie połogu, czyli tych 6 tygodni i to jest właśnie to, że człowiek jako jedyny ssak wyrzucił młode z gniazda. Bo normalnie to dziecko, ja zachęcam moich rodziców do tego, żeby dzieci spały z nimi w jednym łóżku, co się spotyka z odzewem, ale jak to? Przecież my nauczymy, tak? Ja my tulcie te dzieci jak najwięcej, przytulajcie, ale jak nauczymy nosić? Nie nauczymy. To, co dziecko nie dostanie na etapie 6 tygodni, na etapie okresu noworodkowego, to będzie miało konsekwencje później, bo ten maluch będzie rozdygotany, on będzie rozpłakany, on będzie pobudzony i faktycznie ta mama, mając takie dziecko roczne, nie będzie w stanie pójść sama do toalety, bo nie było tej stymulacji, tego dotyku, którego dziecku brakuje.
Czyli jest wręcz odwrotnie, niż te schematy pokazują.
No bo jak ma być inaczej? Jeżeli 9 miesięcy dziecko słyszy bicie serca matki, jak matka trawi, śmieje się, złości się, tak? Czyli wszystkie emocje zbiera i jest jakby jednym ciałem z matką i nagle jest pstryk. Dochodzi do momentu porodu, obojętnie czy to jest cięcie, czy to jest poród drogami natury i nagle tego nie ma, no to jak on ma być zadowolony z tego tytułu? Jak on ma się zadowolić leżąc w łóżeczku, tak? Jeżeli on by chciał być z tą matką cały czas, z tym tatem cały czas, bo proszę zauważyć, on u babci może być pobudzony, może być płaczliwy, tak? Ale u mamy, u taty się wycisza. I najczęściej jest kąśliwa uwaga, bo już nauczyliście. A to jest nieprawdą. Noworodek ma być wyściskany, wytulony jak najwięcej. Kiedy to robić? Jak będzie biegał, to już potem powie, no to tak już nie bardzo bym się chciał tulić do ciebie, mamo, tak? Tak często. Także korzystać z tego jak najwięcej, dopieszczać się nawzajem i te 6 tygodni to naprawdę powinno być takiego magicznego budowania więzi między matką, dzieckiem, między matką a ojcem i ojcem a dzieckiem. Także takie dogrywanie się razem.
Znaczy ja tylko chciałam, jeżeli mogę na moment o tej wartości i bo mówiłaś Ewa, że teraz jak, co z tą wartością u tej mamy. Ja myślę, że mama też musi budzić swoją wartość w oparciu o pewne autorytety, nie? I ja sobie już no, założyłam, że chcę mieć takie osoby, które w razie jakichś moich wątpliwości, jakiejś mojej niepewności, kiedy będę miała wahania co do swojej jakiejś intuicji, mogę po prostu zapytać. Dlatego uważam, że mam fajne koleżanki, o które, kiedy mam problem, wiem, że mogę zapytać. Mam najlepszą pediatrę, uważam, w mieście, gdzie mogę zadzwonić o każdej porze.
I na wsi nawet.
I na wsi nawet, tak. I zapytać, o co chodzi. Także tą wartość myślę, że trzeba zobaczyć przez pryzmat osób, które nam też na to pozwolą. To jest też, no, wydaje mi się, że to jest ważne, że to samo z siebie tak nagle no, nie eksploduje, że teraz obudziłam sobie poczucie własnej wartości. Nie, że ja pamiętam taką anegdotyczną sytuację, jeżeli mogę powiedzieć, a propos, ja mam wrażenie, że coś się takiego stało, też ja pamiętam, to chyba było, nie wiem, 4. miesiąc. Ja nie uwielbiam podróżować ze swoimi dziećmi, przynajmniej nie jak są takie malutkie, wolę tą wieś swoją i wolę tam sobie z nimi siedzieć, tam spacerować i jakoś konfrontować ich i siebie z przyrodą. I postanowiłam jednak, że już chyba, nie wiem, Antoś skończył 3 miesiące, że pojadę z nim do Rybnika, do siebie, do swojego rodzinnego miasta. I wtedy pamiętam, mówię, jedziemy do Rybnika i ktoś tam mi powiedział, masz zdrowe dziecko, będziesz z nim teraz jeździła. I wzbudziło się we mnie też taki niepokój, ale później był taki moment takiego szczepienia chyba jakieś szczepienie było i przyszłam właśnie do doktor Bichun i pytam się, pani doktor, czy ja mogę jechać z Antkiem? A pani doktor się pyta, a gdzie pani chce jechać? Ja mówię, do Rybnika, 100 kilometrów. A wtedy były, pamiętam, mistrzostwa w piłce nożnej w RPA. A pani doktor mówi, bo ja myślałam, że do RPA na te mistrzostwa. Także myślę, że fajnie mieć osoby, które mają fajny, zdrowy dystans.
Zrobią ten rozsądek,
tak,
nie?
Tak, znają mamę, znają dziecko. I matka wtedy może karmić swoje poczucie własnej wartości, bo to się po prostu nie bierze znikąd.
Mhm. Ale też warto pamiętać też o swojej kobiecości, bo tutaj czasem gubi się ta granica pomiędzy byciem mamą, a byciem kobietą. Mhm. Wiadomo, że ciało się zmienia, że pewne fizjologiczne kwestie też nas i ograniczają. I ja pamiętam, jak mąż w pierwszym tygodniu też wyrzucił na zakupy z domu, chociaż ja nie mam zwyczaju latania po sklepach kupowania sobie i powiedział, idź sobie kup sukienkę. I to był pierwsze wyjście na godzinę moje po prostu z domu. Oczywiście na telefonie przerażenie.
Z płatkami.
Tak. Ale to też sobie gdzieś myślę, bardzo, bardzo ceniłam w tym moim wczesnym macierzyństwie bardzo, w tych wczesnych miesiącach, że gdzieś myślę też o tej kobiecości, że staram się też o tym pamiętać, no bo ja karmiłam Zuzę 1,5 roku, więc no oczywiście to tam wszyscy byli przerażeni i też dużo osób mi mówiło, że nie, no ty już chyba jesteś szalona, ale no ja wiedziałam, że do 1,5 roku chcę ją karmić. Oczywiście też mam koleżanki, które karmią i 2,5-letnie dzieci i mówię, nie, no dla mnie by to było niefajne, nie czułabym się z tym, ale myślę sobie, że no naprawdę z dzieckiem można się na wszystko też dogadać. Tak jak mówię, jak się dogadałyśmy co do porodu, tak, no to jest niesamowite, bo też mówiłam Zuzie bardzo dużo, że no generalnie chciałabym cię karmić półtora roku i potem będziemy jakoś próbować może się odstawiać. Albo... I Zuza dokładnie w święta Bożego Narodzenia powiedziała, że ona już nie chce. Ona też bardzo szybko zaczęła mówić, więc też to komunikowała i werbalnie, i tak pozawerbalnie. Mówi, że nie, że ona pójdzie spać.
A powiedziała, że półtora roku minęło? Że taka była umowa?
Tego jeszcze nie powiedziała, ale i fajnie jest też właśnie od samego początku mieć świadomość tego, że to naprawdę jest człowiek, który wszystko słyszy.
Czuje.
Wszystko czuje i tak naprawdę wie bardzo, bardzo dużo. Ja też się zajmuję takim teatrem dla dzieci do trzeciego roku życia. No i ogromne obawy tego właśnie takich sceptyków tego nurtu są takie, no ale no, jak
co on,
to, co on tam wie, to dziecko, to przecież co my tam mu będziemy pokazywać, mówić coś i nagle się okazuje, że te dzieci cudownie wszelkie dźwięki, obrazy, zmiany kształtów, kolorów chłoną i dzięki, powiem szczerze, też dzięki temu teatrowi uczyłam się dzieci. Też to moje macierzyństwo było łatwiejsze, no bo te setki tych robaczków, z którymi się spotykałam jeszcze pracując nad spektaklami, no pozwoli mi zrozumieć, że no, dzieci są totalnie wszystkie inne, ale też naprawdę przede wszystkim musimy je szanować jako naszych partnerów po prostu. I
coś w rodzaju takiej teatralnej opieki okołoporodowej.
Tak, tak. Tak, no bo w czasie ciąży właśnie też zrobiłam spektakl we Wrocławiu Brzucho, który no, jest to o brzuchu.
To, co pani powiedziała, nie zapominać o sobie, ale często mamy mówią, ja nie mam w ogóle czasu, w ogóle nie mam czasu dla siebie, nie mam czasu się po głowie podrapać, umówmy się, tak, że nie o głowę tu chodzi, ale nie wiem, czy spotykacie się też z takimi mamami, czy to rzeczywiście tak wygląda, że nie ma się tego czasu, czy jest to po prostu kwestia pewnego takich potknięć w podejściu?
Często te mamy, które same wychowują dzieci, mówią o tym, że nie mają czasu, wtedy mówię, że od kurzu na podłodze jeszcze nikt nie umarł, naprawdę. Najwyżej ma brudne kolana, jeżeli zacznie chodzić. Pewne rzeczy należy zweryfikować, odpuścić, skupić się na dziecku, na sobie i na mężu. Też to podkreślam, bo tych naszych mężów, ojców, dzieci trzeba czasami po głowie pogłaskać, żeby też się czuli dowartościowani. Oni wtedy chętniej pewne rzeczy wykonują. No i też się znają ten nasz szacunek, prawda? Ja tu bym się chciała powiedzieć, bo tu bardzo, bardzo piękne rzeczy słyszałam. No moje serce rosło, ponieważ ja... W zasadzie w ogóle to dzieci to jest taki temat, ja tutaj już parę audycji widzę po kilku zdaniach, że można by na temat dzieci, na temat spektakli, na temat szacunku dzieci. Wszystko, co czuję do tej pory i mówię, pokrywa się z tym, co panie mówią i co mówię swoim rodzicom. Ja mówię swoim naprawdę rodzicom, bo to są moi rodzice, bo ja ich tak traktuję jak moje dzieci, a wszystkich dzieci jak moje wnuki już w tej chwili traktuję. Ale przekazuję zawsze z wielkim szacunkiem i miłością do nich właśnie. Dziecko jest człowiekiem. To nie jest mały człowiek, to jest człowiek. Od urodzenia on ma swoje potrzeby, on musi być przytulony, on musi wiedzieć, że jest kochany. Zawsze mówię rodzicom tak, jak powiemy takim tonem nieprzyjemnym, kocham cię, nie, to on będzie płakał. Jak mu powiemy, jesteś brzydki, wstrętna, uśmiechniemy się do niego, mówimy takim czułym głosem, to on się obdarzy nas takim samym uśmiechem. Czyli on nie do końca wie, co mówi, ale on rozumie, co my do niego mówimy. On mowę ciała naszą. Mamy spokojne, obserwuję tutaj ja. Mamy spokojne, wyciszone w czasie ciąży, później po porodzie. Te dzieci są też takie spokojne, wyciszone. Mamy, które są nerwowe, mają jakiś stres w czasie ciąży. No różne sytuacje życiowe. Te dzieci również są niespokojne. Dzieci od najmniejszego dają nam wyraźne znaki, którymi musimy nauczyć się odgadywać. Nie wszystko jest kolką.
Dokładnie.
Kolka jest, że taka fajna, bo to kolka mnie na studiach, mówię, kolka to jest mamo, przytul mnie, noś mnie, to jest takie hasło, ponieważ żaden z układów dziecka jeszcze nie jest niedojrzały do tego trzeciego miesiąca, wszystkie dalej się muszą wykształcić, łącznie z przewodem pokarmowym. Rzeczywiście ta kolka nie zawsze kojarzy się z wielkim, zdętym brzuszkiem, a ból może być. Ale dziecko może mieć również dyskomfort chodziwość, ułożenia, z pieluszki, z kaftanika, coś go uciska, też musimy na to zwrócić uwagę.
Za ciepło, za zimno.
Za ciepło, dokładnie. Za zimno, bo ten układ termoregulacji jeszcze nie jest wykształcony. Poza tym dziecko, które jest niespokojne, należy skonsultować to z położną czy z pediatrą i wtedy my oceniamy, czy ten płacz jest groźny, czy ten płacz trzeba go po prostu utulić, czy podać coś przeciwkolkowego, a może to już jest trzeba skonsultować, a może badania trzeba zrobić. Ja to tamtych badań tym dzieciom moim robię, bo wiemy, że są pewne badania, które trzeba wykonać, czy jest to stan zapalny. Mogę to robić, bo tak, robię zawsze pewne badania, czy jest CRP, mocz, morfologię, to jest taki rytuał, bo szczególnie u dziewczynek, czy jest to infekcja w drogach moczowych, która, ona nie powie, że ją boli coś. Ona po prostu daje znać całym ciałem. Jeżeli to jest w porządku, a jest bardzo niespokojne, mama mówi, puszcza pierś, czy puszcza butelkę, nie chce stać, kręci główką, no to konsultacja laryngologiczna pilna, czy nie jest zapalenie ucha. A jeżeli nie, no to wtedy mówię, wtedy nosimy, tulimy, nie zostawiamy tego dziecka samego. Boże, jak my jesteśmy nieszczęśliwi, to mało kto chce być sam wtedy, prawda? Nawet jak mówimy, że nie chcemy być z nikim, to jest, a to dziecko nas tak bardzo potrzebuje, tej jego miłości, tego ciepła, tego dotyku. Dziecko, które na przykład niby jest zdrowe, ale mama mówi, uwielbia, mam tak, coś mi się nie podoba. To nie ma prawo tak powiedzieć, bo mama nie ja też nie wiem. Stąd później ten, ale coś inaczej się. Puszcza pierś na przykład, tak. Stęka. No i co? No i niestety czasami wychodzi nawet zapalenie płuc, prawda, u takiego dziecka, które nie musi mieć gorączki i nie musi kasłać. To są takie znaki, które nam dziecko...
Wiele jest takich sytuacji, tak, że tak. Matka mówi, coś mnie tknęło.
O,
tak?
Wiele,
coś
no mi się dlatego tknęło. Ja nigdy nie mówię, że to jest... No ona mówi, nie, i to wtedy trzeba... I wtedy siedzimy, omawiamy, co się dzieje, badamy dziecko, oglądamy. Wtedy mama, ta wizyta, na ile może być dłuższa, to jest, żeby widać było co, bo czasami mama przystawia do piersi, czy jak to wygląda. I naprawdę wtedy takie dziecko jest. Natomiast wracając do tego tulenia, no nie powiem, że denerwuję się, jak ktoś mi tak, bo on jest rozbestwiony, bo go rodzi... Babcie czasami tak przychodzą i mówią. Babcie tak mówią. No bo oni go noszą, albo mama mówi, bo babcia go nosi, albo dziadek go nosi. I on tak jest. Nie jest taki. Jest, bo nas potrzebuje takie dziecko. Jest malutkie i potrzebuje mamy, taty,
mnie,
czy później
więcej.
Tej babci, tak, że każdy potrzebuje. Naprawdę każdy, tylko jedno jest nauczone, drugie nie. Więc śpimy z tymi dziećmi, też nie mam nic przeciwko temu, jak śpią z rodzicami. Nie mam nic, jak mama, jak noszą, jak tulą. Naprawdę. I jeszcze tylko chciałam oddać jedno, bo o tym nie mówiliśmy, że mamy, które karmią piersią i co jest, te słynne kolki i wtedy te mamy tak bardzo ograniczają dietę. Też skonsultować to zawsze ze swoim pediatrą, czy z ginekologiem, czy z położną. Nie odstawiajmy wszystkiego. Mama w ciąży odżywa się normalnie i to samo powinna jeść po porodzie.
Tak.
Nie jemy ciężkostrawnych produktów, ponieważ mamę boli też często. Te dzieci też są, mamę boli, mama jeszcze się czuje i dziecko przejmuje emocje matki i też jest niespokojne. Też jest niespokojny.
Pięknie jest, jeśli są rzeczywiście dwie osoby do opieki, ktoś do pomocy, ale teraz te wszystkie potrzeby dziecka, o których pani mówi, bo żeby tutaj nie zrobiła się taka sytuacja, bo są też mamy, które tak skrupulatnie i z taką miłością i z takim poświęceniem te wszystkie potrzeby dziecka zaspokajają, że nie wiem, czy pani się zgadzają, ale się spotykam w życiu z mamami, które są zwyczajnie wyczerpane. Podkrążone oczy, bez snu, bo jakby zupełnie już nie ma żadnej przestrzeni dla siebie.
Tak.
I to też chyba nie tędy droga.
Nie.
No na pewno nie, natomiast tu trzeba przede wszystkim dotrzeć do źródła problemu. Z czego to wynika? Bo to nie można tak powiedzieć, że mama jest troskliwa, bo tak bardzo kocha. Mi się zawsze lampka zapala czerwona, tak? Czy to faktycznie mama jest mamą po przejściach? Czy może straciła już dzieci wcześniej, tak? Jedno, dwoje, kilkoro, bo mówimy tu wtedy o poronieniu. Czy może miała problem, bo tak jak mamy mówią, no dziecko nie chciało przyjść, tak? My tak długo się staraliśmy i to tak długo trwało. I to jest takie moje, wymarzone, wykochane jest w końcu, tak? Także ja już teraz do tego roku czasu to po prostu na krok cieniu odstąpię. Ale tutaj bardzo często też możemy mówić o depresji. I to też można zakwalifikować jako jeden z objawów depresji, tak, poporodowej. To już nie mówimy tu w tym momencie o baby blue. Tutaj też fajną sprawą właśnie jest obserwacja przez otoczenie, bo to bardzo często otoczenie zgłasza, mamy rzadko, bo my niestety w naszej mentalności mamy takie wpisane coś matki Polki, tak? Ja choćby miała paść, to ja zrobię te 10 robót, ale żebym była najlepszą mamą, żoną, córką i nie wiem kim jeszcze. Także tutaj to takie sygnały gdzieś, jeżeli to się utrwala, jeżeli to się pogłębia i ta mama jest taka ciągle zmęczona, a nie śpi, mama jest niby niedożywiona, a nie je, tak? No to wtedy tutaj już niestety, ale konsultujemy to dalej i albo to jest bardzo delikatny temat, bo u nas to już nawet nie jest kwestia związana z opieką po porodzie, ale no niestety jest tak, że jak mówimy o psychologu czy o psychiatrze, to gdzieś społeczeństwo od razu jest takie najeżone, buduje mur, bo od razu się nas szufladkuje, wiadomo w jaki sposób, tak? Także tu naprawdę niezwykła umiejętność delikatnego przekazania, tu bardzo często pomaga rozmowa z rodziną. Ja nie ukrywam, że jak miałam takie sytuacje, gdzieś rozmowa była z moimi mamami, natomiast dużą rolę odgrywa tutaj rodzina. Rodzina w sensie mąż, w sensie rodzice i naprawdę to są ludzie, którzy potem stają na wysokości zadania i zawożą taką mamę do poradni. Bardzo często tutaj też konsultuję, radzę się lekarza prowadzącego, tam nie wiem, czy internisty, czy jest to pediatra, zależy z kim jest lepszy kontakt, w sensie takim, że mama gdzieś tam, nie wiem, daleko nie ma tego swojego lekarza. Także to jest potem, no naprawdę, jest to ciężkie, ale takie sytuacje się zdarzają. Także tutaj trzeba zawsze się zastanowić, skąd to się bierze.
Już tutaj teraz tego tematu nie będziemy zgłębiać. Niestety czas nas goni. Chciałabym jeszcze was na koniec zapytać. Ten okres, pierwszy okres macierzyństwa, kiedy o tym myślicie, wspominacie, co wam to dało? Czego nauczyłyście się o sobie, o świecie? Dojrzały jako kobiety, jako matki?
No chyba tej ciszy właśnie. Ja na pewno takiego poszukiwania ciszy w byciu w takich zupełnie nowych sytuacjach jednak, bo przy pierwszym dziecku to są wszystko absolutnie nowe sytuacje i takiego właśnie wyciszania się, uspokajania i czucia, że teraz oto się dzieje to, co jest najważniejsze. I absolutnie nic nie może być ważniejsze od tego, że właśnie mamy nowego człowieka na tym świecie, że on jest z nami i wydaje mi się, że co by się nie działo, to zawsze jednak to rodzina jest najważniejsza.
Wiesz co, ja nie umiem powiedzieć, co mi dało, ponieważ ja w ogóle już nie pamiętam, że ja po prostu funkcjonowałam bez tych dzieci. No naprawdę, ja jakoś nie umiem, jakoś zastanawiam się, co wtedy robiłam z wolnym czasem, dlaczego miałam na przykład jakieś sprawy niepozałatwiane. Ja nie ma, ja nie widzę siebie bez tych dzieci już i trudno mi powiedzieć, co mi dały. Nie wiem, ja ci powiem, co one mi dadzą za 20 lat. Może kwiatki na dzień mamy. Natomiast no, są po prostu całym moim światem i to tyle, no.
Proszę. No też jesteście.
Ja jestem najszczęśliwszą matką na świecie. Chciałabym już być babcią, ale jestem na razie póki co najszczęśliwszą matką na świecie. Mam wspaniałe dzieci. Mogę powiedzieć, bo są dorosłe. Nie obyło się bez trosk, bez kłopotów, bez zmartwień wychowawczo-zdrowotnych, ale dzieci są fantastyczne. Również muszę pochwalić ojca tych dzieci, bo rzeczywiście się no, niesamowicie sprawdził. Natomiast dla mnie najważniejsze tak naprawdę w tej chwili to jest, jak wchodzą moje mamy ze swoimi dziećmi, z wizyty na zdrowych dzieciach tak zwanych i są uśmiechnięte, zadowolone i te dzieci są takie fajne, takie, no takie kochane i są zdrowe i wiemy o czym mówimy i że mamy dzielą się różnymi do mnie nie tylko informacjami na temat zdrowia dziecka, że znamy różne takie swoje takie sprawy, rozmowy mamy o rodzinie, że czuję się jakby niemalże no, przyjacielem tej rodziny też.
Częścią tego życia.
Częścią tego życia, natomiast no, nie, moi pacjenci są moimi dziećmi, zawsze to czuję, to tak to czuję i naprawdę coś fantastycznego.
Jeżeli mogę tylko szybko, i to jest chyba w drugą stronę, bo wiem, że jak na przykład idę z małym Frankiem, 2-letnim do lekarza, to Antek się pyta, czy on też może iść do lekarza. I często tak jest, że idziemy razem, najczęściej właśnie na jakieś szczepienia, czy na zdrowe, bo on też chce iść. Także...
No i to jest miłe, nie? To ja się z tego bardzo
chyba
cieszę.
Tak jest, no.
Co mi dało? No może nie dało, bo mi daje codziennie, tak? Ja się czegoś codziennie nowego uczę od moich dzieci i no tak jak tutaj pani mówi, ja też sobie nie wyobrażam, jak można czegoś nie spiąć, jak to było, że kiedyś czegoś się nie dopatrzyło. Dzieci uczą też dyscypliny, na pewno uczą cierpliwości, no i po prostu w swojej szczerości bywają rozbrajające, czego bym czasami życzyła dorosłym, takiego dystansu do podejścia do pewnych spraw. tak, że można na spokoju, na luzie. Czasami ja podchodzę bardzo emocjonalnie do pewnej rzeczy, ale jak to? Przecież musiało być zrobione na już, na szybko. I mój syn wtedy mnie stopuje z typowo takim męskim wyrachowaniem, stoickim spokojem. I to ja tak potem czasami, wiadomo, ja wtedy jestem gdzieś tam zdenerwowana, ale tak sobie myślę, halo, stop, zaczekaj. Także on, ja podejrzewam, znaczy nie podejrzewam, ale tak jest. Oni mnie uczą czegoś nowego codziennie swoim zachowaniem. Ja zarówno jak i córka, tak i syn. Także codziennie z nich korzystam.
O macierzyństwie, o tym, które się zaczęło i które trwa. Dzisiaj rozmawiałyśmy w programie Z rodziną mi do twarzy. Bardzo panią dziękuję za to spotkanie. Pani Alicja Morawska-Rubczak, mama 2,5-letniej Zuzi. Nauczyłam się w końcu wieku?
Tak.
Tak. Sylwia Hejsik-Brzana, mama Franka i Antka, 2 i 6.
Prawie.
Pani doktor, pediatra Małgorzata Bichun, bardzo pani dziękuję i pani Barbara Kokot, położna ze zdrowej rodziny, położna na medal. Pani Basiu, dziękuję i gratuluję przy okazji tego wyróżnienia. Szybciutko jeszcze tylko przypomnę, dzisiejszej audycji będzie można odsłuchać na naszej stronie doxa.fm. Szukajcie jej w zakładce Z rodziną mi do twarzy. Natomiast za tydzień, 17 lutego, temat ujęty przysłowiem baba o szydle, dziad o powidle. Mówimy na pozór tym samym językiem, jednak jeśli bliżej przyjrzeć się temu, w jaki sposób to robimy, no to się okazuje, że komunikacja kobiet przebiega często znacząco inaczej niż komunikacja panów. Z tych wydawać by się mogło błahych różnić już tylko krok do prawdziwych nieporozumień. I o tym, proszę państwa, porozmawiamy 17 lutego po godzinie 20. Zapraszam serdecznie, a dzisiaj już
dziękuję państwu. Dziękuję bardzo.
Za rozmowę. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.